aktualnie jestem profesorem w Instytucie Psychologii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Przez wiele lat pracowałem na Uniwersytecie Medycznym jako kierownik katedry i kliniki psychiatrii. Mój taki kierunek zainteresowań to psychiatria środowiskowa, a także epidemiologia psychiatryczna. Współpracuję w różnych gremiach, także międzynarodowych. Jednym z takich, można powiedzieć, najbardziej prestiżowych aktualnie działań jest współpraca z Uniwersytetem Harvarda, który stworzył organizację zwaną World Mental Health Survey Initiative. To jest inicjatywa, która kooperuje ze Światową Organizacją Zdrowia w kierunku oceny sytuacji zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego w różnych populacjach w świecie. Jednym z takich moich wkładów zespołu polskiego jest badanie dotyczące epidemiologii zaburzeń psychicznych w Polsce. Badanie ma akronim EZOP. To badanie było wykonane w latach 2010-2011 i aktualnie w tym roku Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło również środki na replikę tego badania. Także będziemy mieli najświeższe wyniki dotyczące oceny zdrowia psychicznego Polaków w roku 2018 bądź w 2019.
Panie profesorze, ale już teraz można porozmawiać o tym, jaka jest kondycja psychiczna Polaków.
Gdyby spojrzeć od strony takiej społecznej czy populacyjnej, to wydawałoby się, że problemem najważniejszym są te ciężkie zaburzenia psychiczne, takie jak schizofrenia, jak depresja, jak zaburzenia dwubiegunowe, ale w sumie nie aż tak duży odsetek w znaczeniu populacyjnym. Natomiast tym, co rzeczywiście jest takim poważnym problemem, to są te zaburzenia zwane powszechne zaburzenia psychiczne, czyli takie jak zaburzenia lękowe, zwane dawniej nerwicami, jak zaburzenia związane z używaniem substancji, alkohol, inne środki psychoaktywne. I tutaj badanie EZOP pokazało, że to 1/4 populacji jest dotknięta tymi powszechnymi zaburzeniami psychicznymi, około 25%, z czego na czoło wysuwają się zaburzenia związane z używaniem substancji, alkohol i środki narkotyczne, środki odurzające. To blisko 13% populacji polskiej, czyli co 10. osoba to osoby, które używają szkodliwie tych substancji. Drugą grupą, która jest taką co do częstości bardzo taką obciążającą, to są zaburzenia nerwicowe, to znów około 10% populacji. I tu widzimy, że to jest jak gdyby niestety grupa zaburzeń, które są na czele. Ale tym, co nie było badane w badaniu EZOP, a co jest poważnym zagrożeniem, to niestety wzrastająca liczba problemów takich jak samobójstwa. W Polsce, która była do niedawna krajem z takim niewysokim, porównując z innymi krajami europejskimi, wskaźniku samobójstw, od kilku lat zauważamy stopniowy wzrost zagrożeń samobójczych. I jeśli chodzi o samobójstwa dokonane, to są trzy jak gdyby grupy wiekowe najbardziej zagrożone. To ludzie młodzi od 15 do 25 roku życia. Druga grupa to ludzie w wieku około 50 lat. I trzecia grupa osoby starsze 85+. I można powiedzieć, że w grupie młodych to ten wskaźnik niestety rośnie. Gdybyśmy porównali dane z lat 2011-2013, to wzrost jest około 10%. I to nie są małe cyfry, bo w roku 2011 około 10 osób na 100 tysięcy w Polsce popełniało samobójstwo. I tutaj niezwykle ważną sprawą jest podejmowanie działań profilaktycznych. To Światowa Organizacja Zdrowia i Unia Europejska ustanowiły program redukcji wskaźnika samobójstw o 10% do roku 2020. Drugim ważnym problemem, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne populacji, to problemy związane ze starzejącą się populacją. I znów nie jest prawdą, że każda osoba, która wchodzi w pewną wyższą grupę wiekową, jest zagrożona, aczkolwiek jest też podatność zdecydowanie większa na zaburzenia funkcji poznawczych, na zaburzenia pamięci. to jednak jest lepsza diagnostyka i wiele z tych zaburzeń diagnozowanych jest, co kiedyś traktowano jako pewną fizjologię. Dzisiaj rozpoznaje się zaburzenia też tak zwane dementywne. I to jest przy wydłużającym się życiu wskaźnik tych zaburzeń dementywnych jest linearnie wyższy. Już w 65 roku życia około 5% populacji mogą dotyczyć zaburzenia funkcji poznawczych. Później co 5 lat to się podwaja. Także u osób w wieku 85+, może około 40% osób być dotknięty zaburzeniami neurodegeneracyjnych chorób, czyli typu choroby Alzheimera i innych zaburzeń.
Diagnoza kondycji psychicznej Polaków według profesora Andrzeja Kleina, psychiatry z Wrocławia, jest dosyć przygnębiająca. Zapytałam go, co z tą wiedzą można zrobić.
Z jednej strony Światowa Organizacja Zdrowia narzuca krajom należącym do tej organizacji, by podejmowano działania profilaktyczne. Zdrowie psychiczne jest jednym z takich ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed społeczeństwami. Zdrowie psychiczne jest, można powiedzieć, taką siłą napędową dla społeczeństw. Jeśli człowiek jest w jakiejś mierze dotknięty problemami emocjonalnymi, problemami z zakresu zdrowia psychicznego, traci swoją jakąś siłę sprawczą. I tutaj należy faktycznie dbać o to, żeby istniała wystarczająca ochrona dla zdrowia psychicznego. Stąd między innymi różne kraje podejmują działania w kierunku właśnie narodowych programów ochrony zdrowia psychicznego. Polska również w 2010 roku podjęła działania, żeby wprowadzić ten Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, który niestety w sposób dosyć powolny jest wdrażany. I myślę, że należy dołożyć wszelkich starań, żeby ten program zaczął działać. Druga ważna sprawa to jest odstygmatyzowanie problematyki zdrowia psychicznego, która niestety traktowana była zawsze marginalnie. I też osoby dotknięte problemami w zakresie zdrowia psychicznego nie zawsze są dostatecznie chronione, nie zawsze są dostatecznie wspomagane przez organizacje, między innymi samorządowe. Stąd działania powinny dotyczyć różnych jak gdyby grup. No i są przede wszystkim obowiązkiem państwa, ale państwo oczywiście jako państwo musi te działania przenosić na samorządy, na organizacje bliskie ludziom, na instytucje, na szkoły czy organizacje pozarządowe, żeby była dostateczna wiedza na temat tych problemów, żeby można było im przeciwdziałać.
Panie profesorze, uczestniczyłam w forum we Wrocławiu psychiatrii środowiskowej. Byli tam goście ze Skandynawii. Panie, które w swoim doświadczeniu życiowym miały wcale niemałe epizody ze schizofrenią. Mówiło się dużo, że należałoby to przenieść na polski grunt, ale mam takie wrażenie, że my jako społeczeństwo, również ta część medyczna, nie za bardzo to czujemy, że nie jesteśmy jeszcze gotowi na to.
Rzeczywiście nie jest to łatwe przełamanie pewnych stereotypów, pewnych barier. Myślę, że doświadczenia osób chorujących psychicznie są niezwykle ważne, bowiem nie wszyscy chorujący psychicznie to osoby, które nie radzą sobie, kompletnie nie radzą sobie w życiu. Rzecz w tym, że wiele spośród tych osób nie ma stworzonych warunków do tego, żeby móc działać. Po pierwsze, nie mogą często z racji stygmatu psychiatrycznego znaleźć pracy. Często też nie są dostatecznie wspomagane przez organizacje takie, które ułatwiają wejście w życie. Ale wracając do tego modelu skandynawskiego, myślę, że jest pewne, że doświadczenia osób chorujących, takich, które poradziły sobie ze swoim problemem zdrowotnym, mają ogromne znaczenie dla budowania takiego pozytywnego wzorca, że choroba psychiczna to nie wyrok, to problem, który wprawdzie ma charakter przewlekły, ale jednak jeżeli będzie ustawiona sensownie i dobrze profilaktyka, można sobie z tym problemem radzić, można funkcjonować. Gdyby dać przykłady z tak zwanych mediów, to osoby chore psychicznie, mające często wybiórcze zdolności, często wybitne zdolności, mogą świecić przykładem, że mając doświadczenie choroby psychicznej, wcale niekoniecznie trzeba być odrzuconym przez środowisko, przez społeczność. Można być profesorem na uniwersytecie. Oczywiście są pewne zawody, które stawiają pewne ograniczenia, ale w wielu rolach można się spełnić.
Jaki czynnik musiałby zadziałać, żeby zaczęło się odczuwać w Polsce, że faktycznie mamy Narodowy Program Zdrowia Psychicznego?
Jednym z ważnych elementów jest zaangażowanie nie tylko państwa, ale zaangażowanie też środowiska. Środowisko jako środowisko psychiatryczne, mówię szeroko, bo to nie tylko psychiatryczne, ale i psychologiczne i różnego rodzaju terapeutów, musi być niezwykle konsekwentne w działaniu, w uporze do działania i wdrożenia. Druga sprawa to słabe są ciągle organizacje pacjentów i one, myślę, że mogą tu odgrywać też znaczącą rolę. Weźmy dla przykładu organizacje pacjentów, którzy cierpią na cukrzycę. Udaje im się wywrzeć pewną presję też na ministerstwo, dlatego żeby były zdecydowanie czy tańsze leki. W przypadku psychiatrii zawsze były z tym problemy, chociaż chorzy psychicznie bardzo często są osobami mającymi, powiedzmy, świadczenia rentowe i nie pracują i nie mają jak gdyby środków na zakupy drogich leków. I większe zrozumienie ze strony też osób zarządzających, że opłaca się i że wcale nie jest tak, że choroba psychiczna to wyrok, że choroba psychiczna to jest przegrana w życiu. To jest oczywiście problem zdrowotny, ale problem, którego skutki można ograniczać.
Tym bardziej, że te choroby, jak pan profesor powiedział, dotyczą często bardzo młodych ludzi.
Oczywiście wiele spośród zaburzeń dotyczy młodych ludzi. Czy właściwie uważa się, badania epidemiologiczne pokazują, że właściwie początek problemów psychiatrycznych zaczyna się w wieku często dojrzewania i one, jeżeli już utrwalą się pewne stereotypy, pewne mechanizmy, to niestety później dotykają ludzi przez kolejne lata życia.
Należy wierzyć, że tego typu konferencje jak ta dzisiejsza, profilaktyka zdrowia psychicznego, również przyczyniają się do tej edukacji społecznej.
Ja myślę, że to jest niezwykle ważna inicjatywa, bo tego typu spotkania popularyzują wiedzę, ale także to jest niezwykle ważne, że samorządy, tutaj samorząd województwa opolskiego, no jednak przeznacza środki na to, żeby problematyka była upowszechniana, żeby każdy, kto jest zainteresowany pogłębieniem wiedzy w tym zakresie, mógł od osób, które zostały zaproszone w roli prelegentów, dowiedzieć się tego, co jest ważne.